Tak jak brat mówił, już 6 wykładów mamy za sobą. I na pewno jakieś znużenie towarzyszy nam. A mnie to, co powiedział brat Adam na początku, to i ja to odczuwam, że lat przybywa, a tremy nie ubywa. Lepiej jakby było odwrotnie, żeby się lata zatrzymały, a trema odeszła. Ale myślę, że atmosfera tego miejsca i wasze poparcie, braterstwo spowodują, że się z czasem rozluźnię. Temat nie będzie należał do trudnych. Tak jak tutaj się złożyło, że sporo jest tematów takich społecznych, dotyczących naszej społeczności i też w tym kierunku trochę będzie oscylował mój wykład, a tematem będą słowa samego Pana Jezusa, proste, zrozumiałe dla wszystkich słowa. Ewangelista Mateusz zapisał je na końcu swojej Ewangelii. 28 rozdział Ewangelii Mateusza i ostatnie dwa wersety mówią tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Proste słowa mówiące, że apostołowie mieli przejąć funkcję, którą wcześniej sprawował Pan Jezus. Po odejściu do nieba zostawił im przykaz, że to, co On kiedyś głosił między ludzi, dobrą nowinę o Królestwie, oni mają kontynuować. Ale w tych prostych słowach jest też pewna zasada, że najpierw trzeba człowieka nauczyć, a dopiero później ochrzcić, a nie odwrotnie. Czyli człowiek ochrzczony musi mieć pewną wiedzę, musi wiedzieć, co czyni. Nie może to być człowiek nieświadomy tego, co się dzieje. Jest to zbyt duża odpowiedzialność, żeby podchodzić do tego lekko. I kilka lat temu miałem przywilej tutaj służyć do chrztu. Dostałem wtedy od braci pewne materiały, na które się powołałem i mówiłem, że te słowa coś tutaj prawdopodobnie są niewłaściwe, bo ta formuła w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego nie powtórzyła się ani raz w Dziejach Apostolskich. Nie bardzo sobie można wyobrazić, żeby uczniowie, którym Pan Jezus daje nakaz, bo to jest w formie nakazu, idźcie tedy, nauczajcie, chcąc je, żeby uczniowie to nie stosowali. I formuły, jaką spotykamy w Dziejach Apostolskich, najczęściej brzmi w imię Pana Jezusa. Zresztą wczoraj, jak słuchałem, brat też podobnej formuły użył, co wydaje mi się słuszne. Ewangelista Marek te słowa troszkę inaczej zanotował. W 16 rozdziale Ewangelii Marka, 15 werset mówi tak. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tu już nie ma tej formuły, ale sens jest ten sam. Macie głosić Ewangelię całemu stworzeniu. A kto uwierzy, może być następnie ochrzczony. I jeszcze to, co powiedziałem. W Dziejach Apostolskich jeden werset przeczytam zaraz na początku swojej misji. Dwaj apostołowie, apostoł Jan i apostoł Piotr, którzy najwięcej tej pracy ewangelicznej wkładali, zanim nie został powołany apostoł Paweł, to apostoł Piotr też mówi tak, zapisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 37-38 werset, gdzie czytamy, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu, a otrzymacie Ducha Świętego. Tu występuje to imię Jezusa Chrystusa. To jest, gdy rozmawiamy na temat tej misji apostolskiej, to warto sobie przypomnieć, co znaczy słowo apostoł. Kto podpowie? Posłaniec, poseł, posłaniec, tak najczęściej się mówi. I jeśli my mówimy o apostołach, to trzeba jeszcze rozróżnić apostoł, posłaniec Chrystusa, bo są też apostołowie, zwani są też Barnaba czy Sylas, współpracownicy apostoła Pawła. Natomiast apostołowie Chrystusowi to posłańcy Chrystusa. I gdy popatrzymy sobie do Biblii, jak zostali powołani i w jakim celu, to możemy otworzyć Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, i tam mamy opis. W pierwszym zaraz wersecie pisze tak. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Czy mamy takie możliwości jak apostołowie? Nie mamy. Pan Jezus wyposażył apostołów w takie instrumenty, których my nie mamy. Oni mogli leczyć, oni mogli duchy wyganiać, czego nam się raczej nie uda zrobić. I apostołowie byli tym mocno podbudowani, ale apostoł, jeśli jest posłańcem, posłańcem wesołej nowiny, to jest to jego jakby należność. On musi to robić. Pamiętamy te słowa apostoła Pawła, za które zaraz się jeszcze powołamy. Biada mi, gdybym Ewangelii nie opowiadał. I dalej, gdy czytamy, to Pan Jezus do nich mówi tak od 5 wersetu. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie do miast Samarytan, nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w czosach ani złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. I tak dalej. To była misja. Jak widzimy tutaj, na początku swojej misji, Pan Jezus zaznacza im, żeby nie wchodzili do miast samarytańskich, na drogę pogan nie wchodzili, tylko skupili się na domu izraelskim, na tych owcach, które zginęły z domu izraelskiego. Zmieniło się to, tak jak czytałem na początku, po jego zmartwychwstaniu mówi, idźcie, głoście to Żydom? Nie, wszystkim narodom. Sytuacja się zmieniła. I jeśli czytamy uważnie Słowo Boże, to ewangelista Łukasz, opisując to samo wydarzenie, to jeszcze zaznaczył bardzo ważną rzecz, że to wybranie apostołów coś poprzedziło. 6 rozdział, 12 werset. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Ewangelista Łukasz zaznacza, że przed powołaniem tej dwunastki Pan Jezus modlił się do Boga całą noc. Trudno nam sobie wyobrazić taką modlitwę. Ja przynajmniej sobie nie bardzo wyobrażam, żeby to było możliwe, ale więź, jaka była między Ojcem a Synem, między Panem Jezusem a Ojcem Niebieskim, była taka, że to potrafił zrobić. I jeśli są czasami dyskusje, czy tych apostołów powołał Pan Jezus, czy Pan Bóg, to nie powinno w ogóle to mieć miejsca, dlatego że Pan Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej też podkreślił, że tych, których mi dałeś, prawda? Ja za tymi proszę, których mi dałeś. Pan Jezus zgadza się z tym, że to po tej modlitwie, po tej, ja bym to nazwał, konsultacji z Ojcem, to Pan Bóg wpłynął na to, których apostołów miał wybrać. I wiemy, że ta dwunastka wraz z Panem Jezusem przez 3,5 roku przebywała. Później była sprawa Judasza, pamiętamy wybór przez apostołów Macieja, coś, co kiedyś tutaj mówiłem na ten temat, i to, że przyjęli własne kryteria. Niepotrzebnie mówiąc, że musi to być taki człowiek, który z nami chodzi. Zamierzenia Boże były inne. Zamierzenia Boże były takie, jakie apostołowie nie mogli przewidzieć. że ten, który prześladował zbory Boże, ten, który ich bezpośrednio prześladował, ten będzie ten dwunasty. I ten wykona pracę nieporównanie większą niż ci pozostali. I jak zaistniała ta sytuacja, no to apostołowie porozumieli się między sobą. To, co brat mówił w poprzedniej godzinie. Rozmawiać. Powinniśmy ze sobą rozmawiać. I apostołowie, jak widzieli, że są problemy, to ze sobą rozmawiali. W liście do Galacjan jest powiedziane, że nastąpił taki podział pracy. Drugi rozdział od 8 wersetu pisze tak, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Apostołowie się podzielili. Ta jedenastka, która była wcześniej, ona dalej kontynuowała tą pracę, o której Pan Jezus mówił na początku, żeby szli do domu, które zginęły, szli do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Apostoł Paweł poszedł do pogan. Apostoł Paweł był świetnie przygotowany do tej pracy. On sam o sobie powie, że jest starannie wykształcony w zakonie ojczystym, wychowany u Gamaliela, faryzeusz. Ale powie też, że jego Bóg obrał kiedy? Kto pamięta? Zanim się jeszcze narodził. On był już przeznaczony do tej misji. I gdy na przykład czytamy Dzieje Apostolskie i jego przemówienie w Areopagu, to trudno sobie wyobrazić, żeby któryś z galilejskich rybaków mógł tak rozmawiać jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł, który się powoływał na ich poezję, apostoł Paweł, który z filozofami, z nurtami filozoficznymi, jakie były wtedy w Grecji, potrafił rozmawiać jak równy z równym. Ktoś może powiedzieć, że to było nieporozumienie, bo Ateńczycy później zaczęli wykpiwać tę sprawę. Powiedzieli, o tym to nam będziesz mówił innym razem. A tam była kwestia zmartwychwstania. Gdy apostoł Paweł doszedł do zmartwychwstania, oni nie chcieli już w ogóle słuchać. Tak? O tym będziesz nam mówił innym razem. Ale jak czytamy uważnie, to pisze jednak w końcu, nawet z imienia wymienieni, że zostali pozyskani. Co najmniej kilka osób zostało pozyskane. Gdybyśmy potrafili, ktoś z nas, żeby po jednym przemówieniu kilka osób pozyskać, to co? Uznalibyśmy to za olbrzymi sukces, prawda? Mówię o braciach, że dzisiaj odwrotnie, trzeba ileś tam kazań, żeby jednego pozyskać. A tam w jednym kazaniu, w trudnym środowisku, kilka osób zostaje pozyskanych. I teraz jak popatrzymy na historię, to zauważymy, że coś się stało. Że w kościele chrześcijańskim w którymś momencie odwrócono zasadę, którą Pan Jezus podał. Zaczęto chrzcić niemowlęta, nieświadome, małe dzieci. Często jest tak, że intencje są dobre. To mówił brat też w poprzednim wykładzie, że nie podejrzewajmy nigdy nikogo o złe intencje. W poprzednim dniu też brat mówił, że nie można podejrzewać inne ugrupowania, nauczycieli, księży czy pastorów, o to, że będą nauczać źle, jeśli chodzi o stronę moralną. Że dekalog jest znany wszystkim ugrupowaniom chrześcijańskim. Ale jest takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Jest też taka prawda, że intencje czasami są dobre i też drugie powiedzenie jest, że dobrymi intencjami czy chęciami to coś tam jest wybrukowane, prawda? Intencje ja nie znam na tyle religii katolickiej. Tu ktoś, gdyby przyszedł, kto wyszedł z tej religii, no brat Janek też wczoraj mówił, że był w tej religii jakiś czas, ale tu zobaczył, że jest coś więcej niż tam. Tu się lepiej buduje. Ale intencje chyba były takie, żeby dziecko, które jest narodzone i zmarło, żeby było chrzczone. naszej tej słynnej komedii Sami Swoi, to tam babcia mówiła, że by pogaństwa nie było w narodzie, prawda? Trzeba szybko dziecko ochrzcić. Intencje dobre, ale coś brakuje. No, albo wiedzy biblijnej, że polecenie Pana Jezusa było inne, albo, co gorsze, ignorowanie tego. Obie rzeczy są złe. I to, co bracia często mówią, że jeśli dzisiaj na tej konwencji było dużo o miłości, dużo o społeczności braterskiej, to nie powinno to być nigdy kosztem wiedzy, kosztem nauki. To są jakby dwa filary. I jak mówimy często, co wywieziemy z tej konwencji, to na pewno jedną sentencję, która mi się strasznie spodobała. Wiara bez miłości równa się fanatyzm. Jeśli nie budujemy jednego i drugiego, to coś zostanie zachwiane. To jest coś, że później nie będziemy umieli ze sobą rozmawiać. To jest coś, że obrażamy się na brata za to, że inaczej rozumuje niż my. Że chcielibyśmy ujednolicić, żeby wszystko było jednakowo. Tak kiedyś zrobiono w historii. Konstantyn, gdy został cesarzem, chcąc się odwdzięczyć chrześcijanom, zrobił religię chrześcijańską religią państwową. Ale jak jako polityk zobaczył, jak ci chrześcijanie między sobą różnie rozumią, interpretują Biblię, to zrobił porządnie. Prawda? I do dziś mówimy, jak przeglądamy daty rozwoju Kościoła katolickiego, czy może chrześcijańskiego wcześniej, to widzimy, że zrobiono porządnie. Większością głosów ustalono zasady wiary. Jedną po drugiej. A my dziś czytamy Biblię i mówimy, że się z tym nie zgadzamy. Jest rzecz właśnie niebezpieczna, jeśli nawet mając dobre intencje, zaniedbujemy pewne jasne, proste słowa płynące z tej księgi, którą nazywamy Słowo Boże, czyli płynące prosto od Boga. Jest źle, jeśli słowa ludzkie traktujemy wyżej niż Słowo Boże. Ja to kiedyś nazywałem bałwochwalstwem. Jeśli mamy do czynienia z Biblią, ze Słowem Bożym, która jasno coś mówi, i nauka ludzka, która mówi coś innego, to zawsze powinniśmy odrzucić naukę ludzką, bo inaczej stawiamy człowieka ponad Boga. Jeśli chodzi o chrzest, wczoraj odbył się tu chrzest, prawda? To niektóre ugrupowania wprowadziły bardzo duże obostrzenia. Bracia też to mówili, wczoraj to chyba też to padło, ja to też przeżywałem. Czy mam odpowiednią wiedzę, żeby już teraz do tego przystąpić? Miałem 22 lata, gdy przystępowałem do chrztu, ale zawsze ta gdzieś pod skórą było to pytanie, czy już, czy jeszcze teraz. My wychowani w domach chrześcijańskich, bo ja się wychowałem, mamy ułatwione zadanie. Jak słuchałem wczoraj brata Janka Knopa, to on musiał tą decyzję podjąć sam. Nas jakby rodzice wprowadzili po dywanach. Ktoś, kto zmienia środowisko, ktoś, kto zmienia środowisko religijne, ma znacznie gorzej. Ale o tym może za chwilę. Był tu przywołany przykład eunucha. Dworzanina na dworze królowej etiopskiej i jego chrzest. I te pytania. I tam było jedno w zasadzie zdanie. Można sobie go przypomnieć, ponieważ z pamięci nie zacytuję, to muszę szybciutko odczytać. W 8 rozdziale jest to opisane. Filip zaś, 37 wiersz, powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jedna deklaracja, można powiedzieć. Jak popatrzymy na niektóre ugrupowania, to ludzie przechodzą całe testy. Ileś pytań, na które musi odpowiedzieć pozytywnie, żeby mógł przystąpić do chrztu. Biblia mówi coś innego. Brat Krzysiu wczoraj zadał kilka pytań, ale tak natury podstawowej, że wydaje mi się, że jest to zupełnie uzasadnione. Ale im więcej pytań, im więcej zawiłości, tym trudniejsza decyzja. Jeśli mówimy o tym, o tym dostojniku, to musimy pamiętać o tym, skąd on wraca. Kto przypomni? Z Jeruzalem. Co tam robił? W świątyni się modlił. Bardzo dobrze. I wracając, co robił? Czytał. Czytał proroctwo Izajasza. Czyli jakbyśmy zebrali to wszystko razem, to jeśli on był w Jerozolimie, w świątyni, tam się modlił, a wracając czytał Słowo Boże, to dzisiaj byśmy powiedzieli, kto to jest. To jest zainteresowany, prawda? Tak często określamy tych ludzi, którzy się tym interesują. On może nie miał olbrzymiej wiedzy. On potrzebował kogoś, kto mu podstawowe rzeczy wytłumaczy. Ale on się tym interesował. On był bogobojny, bo on chodził do Jerozolimy. Bo on tam się modlił w świątyni. Bo wracając, on czytał księgi. Nie wszystko rozumiał. Tak samo może być z nami. Nie wszystko rozumiemy, ale czytajmy. Wczoraj też to było mówione. Ale czytajmy tą księgę, nawet jak nie rozumiemy. Ale nie przekręcajmy jej. Ale nie mówmy, że słowo ludzkie jest ważniejsze niż Biblia. I dlatego też, gdy zadajemy sobie te pytania, dlaczego tak się stało, to trzeba sobie odpowiedzieć, że ludzkie założenia zrobiły się ważniejsze niż Słowo Boże. Intencja dobra, żeby ochrzcić, wracam do chrztu niemowląt. Intencja dobra, ale nie zgadzająca się ze Słowem Bożym. To może być i u nas. Czasami są założenia ludzkie i na tym budujemy dalej naukę. Dam przykład, przepraszam. 6000 lat grzechu, po którym ma przyjść Pan Jezus. Czy to jest nauka biblijna? Czy znajdziemy w Biblii taki werset? Czy to jest założenie ludzkie? Inny przykład. Ktoś potrafił wyliczyć, kiedy zostało zamknięte powołanie. No już nie wchodzę w to, jak wyliczono. I powiedział, że od tej pory już korony zostały rozdane. I tylko na miejscu, jeśli ktoś się wykruszy, to może ktoś następny wejdzie. Wczoraj tu siedziało dwóch braci. Jeśli to założenie i ta teoria byłaby słuszna, to powinniśmy ich przegonić. Bo mogliby nam zabrać korony. Nie w naszym interesie to powinno być. I druga sprawa. Nie czytamy uważnie Biblii. Biblia mówi, trzymaj co masz, aby nie wziął nikt korony twojej. Biblia nie mówi, trzymaj koronę, aby ci jej nikt nie zabrał, tylko trzymaj co masz. Co masz, to nie równa się korona. A apostoł Paweł wyjaśnia to bardzo jasno, gdy mówi o swoim życiu, że dobry bój wojowałem. Bieg wykonałem, wiarę zachowałem, odłożona mi jest korona. Nie dostaję jej w czasie życia. Odłożona mi jest, którą mi wręczy Bóg, sędzia sprawiedliwy, ale nie tylko mnie. Wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Wszyscy otrzymają korony po skończeniu biegu. Musimy zwracać uwagę na takie niuanse. I teraz pytanie jest bardzo istotne i ważne. Czy misja, którą pełnili apostołowie, którzy mieli nauczać narody i chrzcić, czy dotyczy również nas? Czy my po apostołach powinniśmy tę misję przejąć? Odpowiedzi mogą być różne. Znajdziemy takie ugrupowanie, które powie, że to jest najważniejsza rzecz. Nic innego, tylko głosić, głosić, głosić. Biblia nam mówi, dzisiaj też brat cytował, że w Kościele jest podział obowiązku. I apostoł Paweł w liście do Koryntian to pyta, czy wszyscy są apostołami? Pytanie retoryczne. Czy wszyscy prorokami? Jest podział pracy. Tak jak to było porównywane do organizmu ludzkiego. Inną pracę wykonuje ręka, inną noga, inną głowa, inną serce. Wszystko jest potrzebne do funkcjonowania organizmu. Ale ten podział pracy musi być. Co Biblia natomiast mówi? To trzeba sobie przeczytać i to warto wiedzieć. Pamiętamy, że w liście do Efezjan jest mowa o zbroi Bożej. Jednym z tych elementów są sandały, prawda? Pamiętamy, co tam jest napisane? Ja też muszę przeczytać, bo dokładnie tak ta pamięć może bym przekręcił coś. 15 werset, 6 rozdział listu do Efezjan. I obuwszy nogi, być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Mówi, że jednak to jest element zbroi Bożej. Tą zbroję Bożą mamy przywdziać, żeby się uchronić od nieprzyjaciela, od jego ataków, od jego zasadzeń. Jednym z tych elementów jest chęć głoszenia Ewangelii pokoju, dodaj. Ta Ewangelia to nie ma być spór, to nie ma być kłótnia, to nie ma być wojna. To nie ma być nawracanie mieczem, siłą. To ma być Ewangelia pokoju. W innym miejscu apostoł Piotr mówi, że mamy być gotowi dać odpowiedź każdemu domagającemu się. To jest zapisane pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 15, gdzie pisze, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Czyli to powinniśmy mieć. Tą wiedzę, którą tu bracia mówili, którą tu wczoraj też słyszeliśmy na ten temat, która ma nas ubogacać też. To jest też potrzebne, że jak nas ktoś zapyta, dlaczego tak wierzysz, to my mamy być gotowi dać odpowiedź. Nie jest dobrze, jeśli unikamy dyskusji. Nie jest dobrze, jeśli unikamy rozmów. Nie jest dobrze, jeśli nie wymieniamy zdań między sobą. Ale jest źle, jeśli ktoś się obraża przez to, że brat inaczej rozumie niż ja. Jak ja wyrażam swoją myśl, to ktoś się obraża, bo ja uraziłem jego wiarę. Ja nawet nie wiem, jak on wierzy, bo nigdy mi nie mówił. My mamy mówić prawdę. Piękną pieśń mamy. Do prawdy dąży źródła. Tym źródłem Słowo Boże. Więc dążmy do tego źródła, szukajmy odpowiedzi. Ale jeśli pozyskujemy ludzi, jeśli nam się uda to zrobić, to jeśli oni stawiają pytania, to odpowiadajmy na nie. To nie denerwujmy się, że zadajmy trudne pytania. My się nazywamy badacze Pisma Świętego. Ktoś jest 20, 30, 40 lat w prawdzie i co, boi się dyskusji z bratem, który jest 2, 3, 5 lat w naszej społeczności. Tak być nie powinno. My mamy być gotowi. I tak jak mówię, te różne rodzaje powodują, że my nie mówimy, że najważniejsze jedyną rzeczą jest głosić Ewangelię. Ale to jest też potrzebne. Jeśli ktoś potrafi, jeśli ktoś umie głosić, to nie tylko nie przeszkadzać, ale i pomagać. A często spotykam w naszym środowisku, że się utrąca tym ręce. A co oni tam robią? A jeszcze jak gedeonitki rozdają, z jakimś innym zgrupowaniem się wiąże, nie wiadomo co. Głoszenie Słowa Bożego, rozpropagowanie Ewangelii jest zawsze rzeczą dobrą. Tak jak brat Piotr, jak brat Knop Jan mówił, czytanie tego słowa też jest zawsze rzeczą dobrą. I pamiętamy, jak kiedyś Jan przyszedł do Pana Jezusa i mówi, myśmy spotkali takich, co w imieniu Twoim tam, co robili? Demony chyba wyganiali, tak? I zabroniliśmy im. Bo nie chodzą z nami. Właśnie, to był warunek. Jeśli robią dobrą rzecz, niech robią. Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie. Kto nie jest, jak to tam jest? Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jeśli robią dobrą rzecz. Ja pamiętam czasy, gdy była ta żelazna kurtyna, gdzie na wschód od Polski, od granic Polski, Biblia była rarytasem. Biblia była rzadkością. I były ugrupowania, które zajmowały się przerzutem Biblii na wschód. Złą rzecz robiły? Jeśli ktoś potrafi, jeśli ktoś umie docierać do innych, niech to robi. Niech inni mu w tym pomagają, a nie przeszkadzają. Niech inni, co nie potrafią, zajmą się tym samym. Zajmą się czym innym, przepraszam. Tak jak było powiedziane, różne są posługi, różne prace do wykonania. Tu brat Piotr bardzo ładnie to powiedział, że myśmy to wszystko skupili w rękach jednego brata starszego. I on się nie wywiąże nigdy ze wszystkich obowiązków. Mówię to patrząc na siebie, bo jak to ma być i pasterz, i nauczyciel, i sługa zboru, to jest ciężko to połączyć. Ale gdzie jest kilku starszych i rozdzielą pracę między sobą i współpracują, jest bardzo dobrze. Pytanie jest, czy jeśli nawracamy ludzi, nie jest to u nas częste zjawisko, ale zdarza się. Zdarza się w przypadku na przykład, gdy jest małżeństwo i ktoś, współmałżonek przyjdzie do nas, prawda? Czasami niekoniecznie. Dzisiaj jest internet, który może odgrywać wielką rolę i wiem z tego, co wiem, chociaż ja tam nie jestem biegły w tym i nie, za bardzo nie siedzę w tym, ale że tą formą są niektórzy zainteresowani. To jest pierwsza sprawa. Zainteresować kogoś, przyprowadzić, a druga, jak on się znajdzie w danym zborze. Bo to są dwie rzeczy. Można kogoś pozyskać i po dwóch, trzech wizytach jego nie ma. Bo coś się stało. Jest pytanie zasadnicze, czy my kogoś przyprowadzamy do naszego zrzeszenia, czy przyprowadzamy do Boga, do Chrystusa, do Jego słowa. Czy te słowa, które tak mocno zabrzmiały w ustach Pana Jezusa, które skierował do uczonych w piśmie i faryzeuszy, czy one czasami nie rzutują i na nas? To jest zapisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, werset 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Mocne słowa. Czy my przyprowadzamy do zboru, gdzie jest miła atmosfera, gdzie jest zgoda między braćmi, gdzie tak jak tu chyba jeden z wersetów mówi, że jako rzecz dobra i piękna, gdy bracia wspólnie mieszkają, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Czy tam są jakieś rozgrywki? Czy tam są jakieś ambicje? Czy są kłótnie? Bo jeśli tak, to nie liczmy, że nawróceni ludzie w naszych zborach się zagnieżdżą. Bo obserwując życie, kiedyś powiedziałem to żartem, dzisiaj to powiem dokładnie jeszcze raz, że niektórzy przy chrzcie mogli się pomylić i powiedzieć oto idę o Boże, aby czynić wolę swoją, nie Twoją. I jeśli tacy znajdą się w zborze, to jeśli coś nie po ich myśli, coś niezgodnie z ich wolą, to będą stale awantury, sprzeczki, a nawet dochodzi do epitetów. Jeśli tak w zborze się dzieje, jeśli są w zborze stronnictwa, to co apostoł Paweł pisał kiedyś do Koryntian, że źle się między wami dzieje, że tu dochodzą do mnie takie słuchy i ja wierzę temu, bo tam się podzieliliście. Jedni są Apollosowi, drudzy Kefasowi, a inni Pawłowi. Źle jest. To jest przykład, że zjawiska, które my przeżywamy, były kiedyś też. To nie są zjawiska nowe. Te podziały były. Gdyby zarówno Apollos, jak i Paweł byli ambitnymi ludźmi, to by ten zbór koryński rozdwoili. Jeden miał swoich zwolenników, drugi by miał swoich. Apostoł Paweł do tego zboru pisze jeszcze mocniejsze słowa. Gdy obchodzimy pamiątkę, to tam czytamy, że oni niewłaściwie obchodzili. I powiedział, wy się zbieracie ku gorszemu. Nabożeństwo zamiast nas łączyć, nabożeństwo zamiast nas przyciągać, zbieramy się ku gorszemu. Może tak być. Jeśli tak jest, to jest bardzo źle. Ja bym chciał doczekać takiej chwili, gdy w sprawozdaniu, jakie odbywa się u nas co dwa lata przed Generalną Konwencją, będzie, że przybyło nas. Odkąd sięgam pamięcią wstecz, stale nas ubywa. Przechodzimy na tym do porządku dziennego, a nie powinniśmy. A może powinniśmy się zastanowić, co się dzieje w naszych zborach. Jaka tam jest atmosfera. Kiedyś jeden z braci dał takie ładne porównanie, że ktoś, kto przychodzi z innego środowiska do nas, ja to mówię ogólnie z zewnątrz, to jest tak jak przesadzona roślina. Przesadzona roślina wymaga opieki. Trzeba dbać o nią. Inaczej zwiędnie albo uschnie. Ja pamiętam jeszcze te czasy, gdy W ogródkach sadzono pomidory do gruntu. Takie przesadzone pomidory mają, zresztą wszystkie sadzonki, mają nieco uszkodzony system korzeniowy. Ale zmieniają zupełnie środowisko. I na wilgotność, i na temperaturę, i na nasłonecznienie, i na gleba. To właściciel dogląda. Podlewa, żeby się dobrze ukorzeniło, żeby miał tą silną podstawę, jaką jest dla rośliny korzeń, ale też szczególną pieczołowitością słuchało się prognozy pogody. Bo jak przychodzą tak zwani zimni ogrodnicy, to wiemy, co się dzieje. I wtedy otulali taką roślinę. Każdy pomidor został okryty, żeby nie przemarzł. Ktoś, kto przychodzi do nas, powinien być podobną opieką otoczony. Czy my go traktujemy jak pełnoprawnego członka naszego zboru? Czy powiemy mu siedź w kącie i się nie odzywaj? I nie wolno ci mówić na taki temat, na taki, na owaki. Ty się ucz. A co zrobić, jak po kilku latach młody, ambitny człowiek okazuje się, że przerasta nas wiedzą. Dyskusje między braćmi i kłótnie wynikają najczęściej stąd, że nie potrafimy dać sensownej odpowiedzi. Ktoś to ładnie użył. Jeśli nie ma silnych argumentów, to się używa argumentu siły. To trzeba zniszczyć przeciwnika. To samo powiedzenie, że brata się traktuje jak przeciwnika, to coś nam tu nie pasuje. Też jeden z braci powiedział pięknie, że my mamy trzech przeciwników. Świat, ciało, szatan. Znamy to na pamięć, wymieniamy. I wystarczy. Ja za dużo. I na pewno szatan zaciera ręce, gdy bracia między sobą się kłócą. Bo brat nigdy nie powinien być wrogiem. Czy młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas, otoczeni są właściwą opieką? Odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy jeśli nam zadadzą trudne pytanie, to uciekamy do tego jedynego źródła Słowo Boże i potrafimy na nie odpowiedzieć? A jeśli nie potrafimy, to przynajmniej się wyciszmy. Powiedzmy, sprawdzę, poszukam. Biblia mówi, że apostołowie wykonywali różne prace. W pewnym momencie apostoł Paweł powiedział, że jeden sadził, drugi podlewał. Ale co, na czym się skończyło? Że wzrost dał Bóg. Czasami mimo naszej pracy wzrostu nie będzie. To już od nas nie zależy. Ale musimy zrobić co w naszej mocy, żeby to osiągnąć. Ale zostawmy Bogu wzrost. I wiedzmy również to, że to jest proces. Że wzrost, tak jak wzrost rośliny, to jest proces. To nie przychodzi natychmiast. My byśmy chętnie posadzili kogoś w tym i powiedzieli, słuchaj, nasze podstawy doktryny to jest to i tak masz wierzyć. A jak mu się to nie podoba, to no to już nie chcę mówić co dalej, prawda? I tutaj też brat mówił coś, wspomniał o sekciarstwie. Bo to jest pytanie, czy zbór, w którym jesteśmy, idzie w stronę sekciarstwa, czy idzie w stronę wolności Chrystusowej? Co to jest sekciarstwo? Oczywiście definicje są różne i różnie to interpretuję, ale ja przeczytam niewątpliwie dla nas wszystkich autorytet. Brad Russell, trzeci tom, strona 202. I pisze tak. Skoro ktoś raz przystąpi do sekty, to jego umysł musi być zupełnie oddany na usługi tej sekty. I człowiek taki przestaje myśleć samoistnie. Sekta decyduje za niego, co jest prawdą, a co błędem. A on jako wierny i posłuszny członek musi przyjąć decyzję sekty. W przyszłości, jak i w przeszłości i polegać we wszystkim na sekcie w sprawach religijnych, zaniechawszy całkiem swych oryginalnych myśli i unikając osobistego badania. Chyba że jego wiedza wzrośnie odpowiednio i dany członek przestanie być członkiem sekty. My często mamy takie gotowe recepty, gotowe reguły. My często jesteśmy niecierpliwi. My często nie dajemy czasu na ten wzrost. Jak porównałem do rośliny, to bardzo ważne, żeby ten korzeń się dobrze ukorzenił, żeby on, bo on stanowi podstawę całej rośliny. Żebyśmy otaczali to opieką, żebyśmy odpowiednio podlewali, ale nie zdeptali tą roślinę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian coś mówi na ten temat. W 14 rozdziale tego listu on mówi tam o tych, których moglibyśmy nazwać początkujący, o słabych w wierze. I to się zaczyna tak. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądu. Znowu brat poprzednio mówił, jak wiele nieporozumień istnieje z tego względu, że my coś usłyszymy, trochę dopowiemy i puścimy w Polskę. Ja kiedyś też zostałem zapytany, znaczy usłyszałem, że któryś brat nie wierzy, że jest restytucja. Ja powiedziałem, ja też nie wierzę. Ale kładę nacisk na jest. Ja uważam, że będzie. Ale poszło w obieg, że ja w ogóle nie wierzę w restytucję. Prawda? To jest przykład, jak możemy czasami jedno słowo, jedno niedomówienie, jedno niedookreślenie przekształcić. I dlatego też to, co brat Piotr tutaj mówi, jest bardzo ważne. Rozmawiać. Jeśli coś nam się nie podoba w myśli brata, który wyraził, idźmy, dopytajmy go. Niech doprecyzuje to. Bo my jesteśmy niedoskonali. Bo nasz język jest niedoskonały. Bo może nie wszyscy mamy wykształcenie. Mamy między sobą brata, profesora, polonistę. Ja jestem w Krakowie, chętnie bardzo korzystam z jego porad. Bo wiem, że jego wiedza w tym zakresie jest bardzo dobra. Kiedyś się nawet pytałem go, czy faryzeuszy, czy faryzeuszów. Bo jedna Biblia mówi tak, druga tak. Ale mi powiedział, że obie formy są poprawne. W związku z tym mi ulżyło. Ale mówię, nawet najlepiej wykształcony człowiek może się przejęzyczyć. Jeśli my bierzemy kasetę i słuchamy pod kątem, gdzie złapać błąd, to złapiemy. Jeśli my gubimy całą ideę, cały sens tego, co brat się przygotował, tego, co chce nam przekazać, a wyłapiemy, że gdzieś tam popełnił, to zaczynamy iść w złym kierunku. Zaczynamy przecedzać komara, a połykać wielbłąda. Kiedyś nieżyjący brat, pielgrzym, do dziś pamiętam, jeszcze jako młody człowiek słyszałem, miał taki piękny wykład. Zatytułował go Słowa kwiaty i słowa kamienie. My słowami możemy kogoś ranić, możemy komuś sprawić tyle przyjemności, jak wręczając kwiat. Bywają ludzie, którzy mają wypchane kieszenie kamieniami. Przy byle okazji rzucą. Rzucą piersi. Pan Jezus powiedział kiedyś, niewieście przyłapanej, no nie niewieście, do tych, co przyprowadzili, powiedział, kto jest bez grzechu, niech rzuci. My wszyscy jesteśmy grzeszni, ale niektórzy są tacy, że bardzo lubią rzucić kamienie. Brat mu się naraził, kiedyś tam nacisnął na odcisk, coś właśnie nie domówili, sięgamy po kamienie. Miałem okazję być kiedyś w Sankt Petersburgu i zwiedzałem Ermitaż. Jest na ścianie duży, piękny obraz. Właśnie jak przyprowadzają tą kobietę złapaną. I pięknie oddane jest to, bo jeden widać ciągnie ją z całą energią, siłą, a grupa z tyłu leci. Tych właśnie chętnych igrzysk, widowisk i tych ludzi, którzy w kieszeniach mają pełne kamienie, a z boku stoi z takim drwiącym uśmieszkiem. Ręce na brzuchu złożone i od razu się kojarzy faryzeusz. Czeka. Co ty, mistrzu, powiesz? Bo wiesz, w zakonie to kazali takie kamienować. A co ty powiesz? I ta ciżba, która idzie za tą kobietą, jest głodna widowiska. Jeśli przeniesiemy to na stronę duchową, wyrzućmy te kamienie z kieszeni. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy upadamy. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. czy my chcemy, żeby nowi członkowie to byli tylko ludźmi słuchającymi i przyjmującymi i aprobującymi tego, co się dzieje, nawet jak się dzieje źle? Czy mają tylko słuchać, czy mają prawo mówić, czy mają prawo zadawać pytania? Czy mamy jakiekolwiek prawo ograniczać im wolność, mówić, że coś im nie wolno? Jak mówiłem o tych osobach, które przy chrzcie się mogły pomylić i powiedzieć, czy nie wolę swoją, to są takie sytuacje, że nie zgadza się z nikim, nawet z całym zborem człowiek. Wszyscy się mylą, tylko nie on. To też było mówione dzisiaj. Troszkę samokrytyczne spojrzenie na siebie jest potrzebne. Ja się mogę mylić. Jeśli mam nawet inne zdanie, zbór ma inne, przyjmuję do wiadomości, a nie wracam ciągle, że zbór zrobił źle, zbór się pomylił, zbór źle, zbór się myli. Myśmy przyjęli, nie ma tego w Biblii, ale mówimy tak popularnie, że przez zbór wyraża się wola Boża. Że to środowisko ludzi to nie jest przypadkowe środowisko, gdzie ludzie nie myślą. Jeśli mówimy też o dyskusjach, to nie uważajmy, że tylko my myślimy, a druga strona nie myśli. Nie obrażajmy się, że ktoś rozumie coś inaczej. Jeśli rozumie, to wytłumaczmy mu, jak ma być. Badasz Pisma Świętego, to ma wziąć Biblię i powiedzieć, tak i tak rozumie ten temat, bo Biblia mówi to i to. Może coś być moim przypuszczeniem. Mogę coś sobie iść dalej, pofantazjować. Ale zaznaczę wtedy wyraźnie, że to jest już moje zdanie. Jeśli mówimy o czasach przyszłych, co będzie po zmartwychwstaniu, kiedyś tak by zapytały dzieci i trzeba było odpowiedzieć, to troszkę fantazjujemy. Trochę sobie wyobrażamy. Biblia daje nam pewne symptomy, że możemy dużo, możemy część się dowiedzieć, jak będzie. Ale pewne rzeczy sobie wyobrażamy. Jak mówimy o przełomie wieku, bo myślę, że wszyscy tak rozumiemy, że wiek Ewangelii jeszcze się nie zakończył, a wiek tysiąclecia przed nami, to też mamy różne scenariusze. I często są o to spory. A może będziemy kiedyś zawstydzeni, że to zupełnie inaczej, niż myśmy sobie wyobrażali. A może tylko w jakimś procencie się to spełni, co myśmy sobie widzieli. Ja nie myślę, że Pan Bóg się gniewał na nas, jeśli myślimy o tym, jeśli się dzielimy nawet swoimi myślami, swoimi przypuszczeniami, ale nie mówmy wtedy, że tak mówi Słowo Boże. Nie, to jest tylko nasza myśl, to jest tylko moja myśl. To, co powiedziałem teraz, składa się ogólnie na to, co nazywamy atmosferą zboru. Czy jest to atmosfera do dyskusji, nawet jak są różne zdania? Czy jest to taka atmosfera, że trzeba skarcić kogoś, bo źle myśli? Nam czasami my się obrażamy, mówimy, nie możemy mieć społeczności, bo ten brat wierzy w to czy w to. No ja się pytam, dlaczego nie możemy mieć społeczności? Przecież jeśli on źle wierzy, to nie robi mnie krzywdy, to robi sobie krzywdę. W zakonie była taka zasada, że prorok miał przekazać wolę Bożą narodowi czy poszczególnemu człowiekowi. I jest powiedziane, że jeśli by nie przekazał, to na niego spada odpowiedzialność. Ale jak przekaże, a nie usłuchają, to z siebie już odpowiedzialność zdejmuje. Wina przechodzi na tą osobę, która to robi. Jeśli ja uważam, że mam dobre zrozumienie, dobre poznanie Słowa Bożego, przekażę komuś, to zrobiłem to, co do mnie należało. Ja jeszcze nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Ale każdemu z nas się wydaje, jak tłumaczy, że tak jak ja myślę, jest najlepiej, jest prawidłowo. Ale wtedy od niego zależy, czy przyjmie, czy nie. I nie powinienem się gniewać na niego, że nie przyjmie, bo nie mnie krzywdę robi. Jeśli nie przyjmie właściwej nauki, to sobie najwyżej krzywdę zrobi. Ale to musimy też wiedzieć, czy na pewno my jesteśmy tym, który stoi na właściwej drodze. Biblia mówi, taki jeden werset jest ładny, który lubię ocytować. W pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, werset 2, gdzie mówi, kto mniema, że już poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. W naszym mniemaniu nam się czasem wydaje, że my już wszystko wiemy. Że już tylko możemy przekazywać innym. Że to inni się mylą. Ale to jest nasze mniemanie. Kiedyś w Wędrówce ukazał się taki cykl artykułów. To się chyba nazywało Co o nas powiedzą. Jeśli przekręcę, to proszę mnie poprawić. I tam były zwierzenia tych osób właśnie, które przyszły z zewnątrz do nas. I to była bardzo ciekawa lektura. Ale to były te osoby, które u nas zostały, które się zaaklimatyzowały, które przetrzymały. Myślę, że bardzo ciekawe byłoby rozmowa z tymi, co odeszli. Dlaczego odeszli? Dlaczego tak jest, że po chrzcie w niektórych zborach ludzie już nie trafiają, wychodzą z tych zborów. Inni się jakoś aklimatyzują. To jest ważne, bo Biblia mówi o takiej zasadzie. Cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Jeśli chcemy kogoś postawić do kąta, jeśli chcemy kogoś wymyślać, jeśli chcemy komuś odebrać głos, jeśli kogoś obmówimy, to znaczy, że my chcemy, żeby inni to robili nam. Pamiętajmy o tej zasadzie. Bo jeśli tak robię, to nie mam prawa się skarżyć, że inny robi mi to samo. Bo w myśl tego tekstu ja chcę, żeby mnie tak robili. Bo ja tak robię. Bardzo ważna sprawa, co powiedziałem. Atmosfera zboża. Nie robienie coś na przekór zborowej. Biblia daje jeszcze mocniejsze słowa. W trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest mowa nie tylko o tych rozłamach, ale o świątyni Bożej. I tam jest porównane, że zbór, wy jesteście świątynią Bożą. Ale trzeci rozdział, a werset 17 mówi tak, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Jeśli przychodzimy do zboru, żeby robić awanturę, żeby narzucać swoją wolę, żeby forsować, żeby innym usta zamykać, to jest mocna przestroga. To jest mocna przestroga, jeśli jeszcze do tego dorzucamy te słowa kamienie, to może być tak, jak tam, że schodzimy się ku gorszemu. Apostoł Jakub mówi, że jeśli ktoś nie panuje nad swoim językiem, jeśli obraża brata swego, jeśli poniża, to jego nabożeństwo jest próżne. Nowe tłumaczenie to mówi tak, list Jakuba, 1 rozdział 26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Możemy uczestniczyć na nabożeństwach, a one są bezużyteczne, bo nie zapanujemy nad językiem. Proszę braterstwa, to co powiedziałem przed chwilą. Chciałbym doczekać takiej chwili, gdy w sprawozdaniach będzie, że przyrasta nas. Chciałbym, żeby ci, którzy trafiają do nas z innych ugrupowań, czuli się w nich bardzo dobrze. Chciałbym, żebyśmy ich otaczali opieką. My, którzy jesteśmy już w zborach od iluś lat. Żebyśmy wspólnie mogli się budować. Amen.